Trochę o ruchu dzisiaj będzie w godzinie rektorskiej w studiu akademickiego Radia Indeks Aleksandra Szpak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trener przygotowania fizycznego sportowców, specjalistka od diety oraz osób sportowców i osób rekreacyjnie uprawiających sport. Wszystko się zgadza?
Tak, dokładnie.
Niemożliwe nie istnieje. Takie zdanie, taką sentencję, taką myśl przeczytałem na pani stronie superhumanhealth.pl. Jak to odnieść do sportu i możliwości ludzkich?
Generalnie jest to takie moje hasło wiodące tak naprawdę w całym moim życiu, bo to nie tylko sport, tylko to jest tak naprawdę cały styl życia. Niemożliwe nie istnieje wtedy, kiedy wkładamy wystarczająco dużo pracy w to, co robimy, kiedy chcemy osiągnąć dany cel, kiedy nie tylko marzymy, kiedy nie tylko siedzimy i myślimy, co byśmy chcieli najbardziej, że tak powiem, na świecie osiągnąć, to ja uważam i, że tak powiem, w całym moim życiu kieruję się tą zasadą, że jeżeli ktoś odpowiednio ciężko pracuje, to niemożliwe po prostu nie istnieje. Nie ma czegoś takiego u mnie, przynajmniej w moim słowniku, czegoś takiego jak niemożliwe. Niemożliwe zmieniamy na możliwości. Jeżeli nie mamy tych możliwości, to należy zrobić tak, żeby te możliwości sobie stworzyć.
I przychodzi taki sportowiec do pani, mówi: pani Olu, chciałbym się poprawić, bo w 75 minucie to już ledwo dyszę, tak? Można to tak uprościć, czy nie?
Można to tak uprościć, aczkolwiek najczęściej sportowcy trafiają do mnie przez trenerów, bo to też są młodzi sportowcy, którzy tak naprawdę nie wiedzą czasami, jakie mają braki. Czy jest to szybkość, czy jest to wytrzymałość. To zależy tak naprawdę od dyscypliny sportowej. Ale to jest w porozumieniu z trenerem głównym, często też z fizjoterapeutą, bo pomagam również sportowcom wrócić po jakichś ciężkich urazach, po ciężkich kontuzjach, wdrożyć ich do tego treningu. Także wszystko to odbywa się w porozumieniu z trenerem głównym. Nigdy nie ma tak, że sportowiec, chyba że w okresie off-seasonu, kiedy budujemy tą formę, ale nie ma czegoś takiego, że sportowiec bez porozumienia z klubem czy z trenerem przychodzi do takiego trenera i mówi, że no, chciałbym trochę popracować nad czymś tam, tak? Najpierw, zanim w ogóle zaczniemy pracować z takim sportowcem, to nigdy nie możemy mu uwierzyć na słowo, że mu czegoś brakuje. Najczęściej brakuje mu dużo więcej, niż on myśli, tak? To wychodzi w testach, czy oceny funkcjonalnej, czy w jakichś innych, które wykonujemy pod kątem danej dyscypliny i sprawdzamy braki takiego sportowca.
A jak ta pasja do pracy nad ludźmi, nad sportowcami u pani wykiełkowała? Kiedy wykiełkowała? Jak długo trwa?
Tak naprawdę ja sportem zajmuję się zawodniczo od kiedy miałam 6-7 lat, tak mi się wydaje. Kiedy moja mama zaprowadziła mnie na halę akrobatyczną. Początkowo było to spowodowane tym, że po prostu nie chodziłam. Znalazłam się na wózku i po prostu musiałam od nowa jakby nauczyć się pewnych funkcji ruchowych, motorycznych. No i to w sumie była najlepsza rzecz, jaka mnie wtedy spotkała, bo później tą sprawnością przewyższałam też inne dzieci, które były całe życie sprawne, więc super sprawa generalnie. Później była przymusowa nauka w klasie trzeciej pływania. Ja się strasznie bałam wody, ale ta presja społeczeństwa, presja grupy spowodowała, że tak jakby no musiałam przełamać w sobie ten strach i uważam, że to jest bardzo dobry bodziec do tego, żeby ten strach przełamywać w naszym życiu. No i stało się tak, że trafiłam później na szkółkę pływacką, bo stamtąd trenerzy mnie wytypowali na szkółkę pływacką. No i tak zostałam przez 8 czy 9 lat w pływaniu pod okiem Jacka Miciula, potem był to ZKS Dżonków w pięcioboju nowoczesnym, tam przez rok chyba, czy przez półtorej roku. I tak naprawdę w wieku, myślę, 13 lat już określiłam sobie jasny cel, że chcę być w przyszłości trenerem. To nie było taka zrodzona we mnie zachcianka, tylko czułam takie powołanie po prostu, że w tym po prostu się w przyszłości spełnia. No a potem to już trafiłam początkowo, był to Uniwersytet Jagielloński, przez rok czasu, gdzie grałam jeszcze w koszykówkę, bo też w czasach licealnych grałam dalej w koszykówkę. Jednak ja po sportach indywidualnych za bardzo nie nadawałam się do sportów zespołowych. Nie jest mi to, że tak powiem, pisane.
Czyli piła i jazda na kosz, tak?
No, to dokładnie.
Czwórka, reszta nie ma, patrzy.
Tak? Nie ma podawania, nie ma, u mnie coś takiego nie istniało. Generalnie taka Zosia Samosia, sama sobie wszystko zrobię. Zresztą jestem bardzo dużą indywidualnością, co by przeszkadzało. No i stamtąd trafiłam na AWF do Wrocławia. No i w tym Wrocławiu już zostałam chyba na 6 czy 7 lat, gdzie studiowałam właśnie sport w dziedzinie przygotowania motorycznego i od razu praktycznie już w sumie w Krakowie zaczęłam pracować trochę jako trener, ale tak na poważnie zaczęłam pracować już we Wrocławiu, jak zaczynałam studia. Więc zaczynałam bardzo wcześnie jako trener, z tym, że ta moja kariera to nie był przypadek, tylko to jest konsekwencja jakiegoś planu, który mam ułożony na ileś lat i pewne rzeczy muszą zostać wykonane, żeby można było przejść do kolejnego, że tak powiem, etapu.
Na przestrzeni tych lat, kiedy pani kształciła się w tym charakterze, obserwowała ten sport, widzi też pani takie zmiany myślenia sportowców, bo kiedyś to mam takie wrażenie, że za każdym razem niemal ile fabryka dała, a dzisiaj to się już chyba troszeczkę to zaczyna zmieniać, bo dochodzi jeszcze odpowiednia suplementacja, dieta, po wysiłku regeneracja. Ostatnio nawet rozmawiałem z jednym sportowcem, byłem już i powiedział mi, że ma taki żal trochę do młodych trenerów, którzy go prowadzili w dzieciństwie, że zawsze była żyłka, tak. A nie było odpoczynku i gdzieś tam ten organizm się zbuntował po parunastu latach.
Powiem tak, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, to w Polsce można powiedzieć, że jest to coś kiełkującego. Jest to nowość, trenerzy przecierają szlaki. Ja jako kobieta już w ogóle mam troszeczkę zróżnicowane zadanie na tym polu, ale jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, tak, zmienia się myślenie trenerów, jednakże należy zwrócić uwagę na to, jakie mamy też warunki w klubach. Bo to, że ja sobie coś ustalę, tak, założę jakąś jednostkę regeneracyjną czy jakąś inną w treningu, moja jednostka jest dopasowana pod resztę jednostek. Ja tak naprawdę jestem gdzieś na samym końcu tego szczebla, jeśli chodzi o przygotowanie sportowca. Ja mogę jedynie zasugerować coś trenerowi. Zrobimy jakieś testy, oczywiście czy fizjologiczne, które powinno się robić. Z tym, że to zależy też od budżetu, jakim dysponuje klub. Bo proszę mi uwierzyć, że to by wyglądało naprawdę inaczej już od dawna, gdyby te budżety w klubach były inne i gdyby więcej przywiązywało się też jakby uwagi do tego, jak sportowiec będzie też wyglądał po skończeniu kariery. Ja bardzo przywiązuję do tego uwagę, dlatego że dla nich to jest całe życie. Oni poświęcają temu wszystko praktycznie, czy życie prywatne, czy nie wiem, no nie pójdą tak jak zwykły człowiek na uczelnię. Oni są cały czas gdzieś tam na zgrupowaniach, cały czas wyjeżdżają na zawody.
To jest pewnego rodzaju inwestycja, która no, nie wiadomo, czy się zwróci.
Ja uważam, że się zwróci, tylko potrzebna jest cierpliwość, której niestety ludzie nie mają. Bo ja mogę założyć sobie pewien okres czasu, ale ja w miesiąc mogę czegoś zwyczajnie nie poprawić. Bo albo będzie mi przeszkadzał trening główny, który nie będzie dopasowany do mojego treningu. No bo nie może być, tak? Ja dopasowuję się do trenera, ale tak jak mówię, czas na poprawę w ogóle czegokolwiek mamy w off-seasonie tak naprawdę. W niektórych dyscyplinach jest to ciężkie, dlatego że cały czas praktycznie jest sezon. Nie mówię o sportach zespołowych, ale w niektórych dyscyplinach, takich jak pływanie na przykład, czy właśnie pięciobu, jesteśmy cały rok w sezonie. To są bardzo ciężkie treningi, szczególnie dla układu nerwowego i uważam, że małą uwagę przywiązuje się głównie do przetrenowania właśnie tego układu nerwowego, przez co sportowcy potem popadają w różnego rodzaju depresje, mają przetrenowanie, które istnieje.
Wstręt taki do sportu zwykły, tak?
Wstręt do sportu, tak. Ten wstręt do sportu, no jest coś takiego, nawet po skończeniu kariery, ja coś takiego przeżyłam przez pewien okres czasu. Jednak ten głód rywalizacji dalej zostaje. Tak naprawdę trzeba się zastanowić, szczególnie nad sportowcami tej wysokiej klasy, co z nimi stanie się po skończeniu takiej kariery. Bo wszystko jest fajnie, kiedy oni są, że tak powiem, na hajpie, cały czas jest o nich głośno, ale kiedy jest koniec kariery, nie daj Boże, trafi się jakaś kontuzja i odejdzie jeszcze taki trochę przyćmiony ten sportowiec, no to często kończy się to niestety depresją albo jakimiś tam innymi rzeczami, nie?
A osoby, które tak bardzo rekreacyjnie, amatorsko zajmują się sportem, też do pani przychodzą i co z nimi się robi?
Też przychodzą, dlatego że teraz ludzie teraz mają coś takiego, że trenują równie ciężko jak sportowcy. Jest to sport wyczynowy, z tym, że nie jest zawodowy, dlatego że nie otrzymują za to, że tak powiem, żadnej pensji, nikim za to nie płaci, tylko sami inwestują w to swoje hobby. Jest coś takiego, oczywiście odbywa się to też kosztem zdrowia, bo teraz jest moda na różne aktywności fizyczne, z tym, że ludzie zamiast iść właśnie do trenera, który ustali taką jednostkę treningową, plus do fizjoterapeuty co jakiś czas, żeby jednak się udawać. Często ludzie niestety po miesiącu, dwóch czy pół, nawet po roku doznają właśnie czegoś takiego jak przetrenowanie, bo było tego za dużo, rzucili się. To jest fajne, bo doznajemy takiego uczucia entuzjazmu i to nas pcha do przodu, ale w pewnym momencie nasz organizm nie daje rady. Układ nerwowy jest przetrenowany i nam się nie chce. To jest często takie zjawisko też w klubach fitness, które obserwowałam pracując jako trener personalny, że w styczniu bardzo dużo ludzi zapisuje się na siłownię, a
po świętach.
Tak, a po miesiącu rezygnują, bo na przykład przychodzili dzień w dzień, 7 dni w tygodniu, dzień w dzień, i po miesiącu jest coś takiego, że wydaje im się, że już mieszkają na tej siłowni. Nie? Więc należałoby albo zmienić bodziec treningowy, albo odpuścić na jakiś czas i znowu wdrożyć się w ten trening. Ale tak jak mówię, każdą jakąś przygodę ze sportem, szczególnie wyczynowym, nie mówię o tej takiej rekreacyjnej aktywności typu jogging czy coś innego, ale już taki wyczyn. Teraz ludzie często pchają się w maratony, w triatlon, że tak powiem, w takie aktywności, które dewastują nasz organizm, bo to nie jest zdrowe, to nie jest normalne, to są aktywności, które dewastują dosłownie nasz organizm i ludzie nie zdają sobie z tego sprawy.
Jak się tak organizm zdewastuje, to potem trzeba go odpowiednio zregenerować, odnowić,
potem
odświeżyć.
Odświeżyć. Tak? To przynosi często odwrotny skutek niż chcieliśmy, żeby wniósł. Dlatego, że
chciał zrzucić brzuch, a zabrało mięśnie, tak?
No nie tylko. To zależy od aktywności fizycznej, którą i od diety, jak dany człowiek się generalnie prowadzi. Ale chodzi mi głównie o kontuzje, o jakieś urazy. To są naprawdę poważne rzeczy. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. A wszystkie kontuzje wychodzą po latach. Moje wychodzą teraz na przykład. Wszystkie, których nabawiłam się przez te wszystkie lata ciężkich treningów, one wychodzą dopiero teraz i ludzie nie zdają sobie sprawy, że ci zawodnicy, mówimy o zawodnikach, którzy mają teraz, nie wiem, 30 lat, oni w wieku 50 lat będą czuli się jak dziadek w wieku 80.
Sport odda, jeżeli będzie się jego źle uprawiać, po prostu, tak?
Sport tak naprawdę nic nie odda.
Organizm odda.
Organizm odda.
Wszystkie grzechy.
Wszystkie grzechy, tak naprawdę. On wszystko pamięta. Nasz organizm jest bardzo mądry i należy go szanować. Ja nie mówię tutaj o sporcie zawodowym, gdzie to jest nasza praca, również pasja i tak naprawdę ci sportowcy, którzy, zawsze to powtarzam, jeżeli ktoś wytyka, ile zarabiają poszczególni sportowcy, on będzie musiał włożyć, on w trakcie sezonu już wkłada pieniądze w przygotowanie swojego ciała i fizjoterapeuty często, jeżeli mówimy o topowych zawodnikach i tak samo w okresie off-seasonu, ale on to wszystko na swojej, że tak powiem, emeryturze sportowej wyda na fizjoterapeutę i być może na lekarzy, na jakieś zabiegi. Być może będą to jakieś poważne rzeczy, nie wiemy tego. Więc należałoby na to zwrócić uwagę, co się dzieje ze sportowcami po skończeniu takiej kariery sportowej.
Istotne jest też w sporcie, tak jak już wspominaliśmy tutaj kilka razy, dieta.
Dieta.
Pani też się tymi tematami zajmuje.
Też, dlatego że uważam, że jakby wysiłek fizyczny musi iść w parze z odpowiednim odżywieniem i nawodnieniem, szczególnie organizmu. W sumie możemy wrzucić to, że tak powiem, do jednego worka. Także no jedno nie istnieje bez drugiego. Jeżeli mam zawodnika, ja widzę, czy on się dobrze regeneruje, czy nie, bo ja widzę, co na przykład on robił dzień wcześniej. Czy pił, czy nie pił. jak się odżywia. Odżywianie głównie w kontekście sportowca, nie mówimy tutaj o super wyglądającej sylwetce, bo ona i tak jest często, ale mówimy tutaj o różnego rodzaju dolegliwościach ze strony jelit, na co się nie zwraca uwagi, a często sportowcy doznają różnych dolegliwości, właśnie szczególnie maratończycy, czy osoby, które mają jakiś wzmożony wysiłek fizyczny. Podczas meczu może dochodzić do jakichś nieprzyjemności. Od tego jest ta dieta, żeby to wszystko regulować. Na to nie zwraca się uwagę teraz, zaczęło się zwracać właśnie na tą mikroflorę jelitową, na te wszystkie różne nietolerancje pokarmowe, na to, co należy wykluczyć z diety sportowca. Także to jest, taki bym powiedziała, temat teraz na topie. Ale do tej, no i ta dieta właśnie wpływa na tą regenerację potreningową, na dobry sen. To wszystko ma wpływ na to, jak będzie wyglądał nasz kolejny trening. Bo jeżeli ktoś zajmuje się sportem wyczynowo czy rekreacyjnie, to najczęściej ta dieta służy mu po to, żeby spalać tkankę tłuszczową. Albo żeby, nie wiem, nabierać dodatkowej masy mięśniowej. I to jest, że tak powiem, normalne. Ale taki sportowiec, on nie jest człowiekiem normalnym i nigdy nie będzie. I u niego wchodzą różne inne aspekty pod tą dietę. Głównie po to, żeby się regenerował, tak jak mówię, i po to, żeby nie pojawiały się żadne dolegliwości właśnie ze strony układu pokarmowego podczas jego najważniejszych startów. Bo często podczas stresu, podczas właśnie jakiejś wzmożonej euforii startowej mogą wyniknąć bardzo różne rzeczy, o których on nawet nie będzie wiedział, że jego organizm był do tego zdolny.
Panie Aleksandro, dużo jest trenerów przygotowania fizycznego płci żeńskiej? I
nie.
Jest to jakiś problem w relacjach, czy albo ewentualnie dopiero jest to przecierane jakoś tam, jeżeli chodzi o szlaki, czy jak to wygląda?
Jeśli chodzi o trenerów przygotowania fizycznego, jeśli chodzi o kobiety, to tak naprawdę w Polsce jest ich kilka, na świecie jest ich dużo więcej, szczególnie jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, które wiodą tutaj prym, ale jest ich mało, ale myślę, że głównie ze względu na charakter tej pracy, dlatego, że to nie jest... Praca trenera polega na tym, że wyjeżdża się na zgrupowania, wyjeżdża się na zawody, tak naprawdę trzeba cały czas się szkolić i jest gdzieś się tam zaszufladkowanym też gdzieś tam pomiędzy wierszami jako facet, tak? Dla klubów jest to duży problem, jeżeli przychodzi taka kobieta do pracy, bo może zajść w ciążę, potem wiadomo, że nie będzie mogła pracować. Jeśli trenuje męski zespół, no to może dojść, że tak, do jakiegoś romansu, tak? Bo na to też zwraca się uwagę. Zawodnicy mogą być rozkojarzeni. To wszystko tak naprawdę zależy, ja uważam, od charakteru danej osoby i od jej temperamentu. Bo...
Chyba najpopularniejszą, przepraszam, że wejdę w słowo, trenerką, czy osobą, która gdzieś tam przebywała w tym wielkim sporcie, to była kobieta w Chelsea, Londyn. Teraz nie pamiętam tylko imienia i nazwiska, natomiast głośno o niej było i też w internecie, zarówno w memach też się często pokazywała jako ciekawostka też estetyczna, prawda?
Jeśli chodzi o trenerki przygotowania motorycznego, to tak jak mówię, nic nas nie wyklucza. Ja uważam, że to jest atut, że jesteśmy kobietami, dlatego że mamy kompletnie inne cechy charakteru. No, o fizycznych nie wspomnę, tak, ale o cechy charakteru niż faceci. Jesteśmy bardziej empatyczne, co nie wpływa źle na zawodnika, tak? Ja uważam, że jeżeli zawodnicy są młodsi, to nawet ich to bardziej motywuje do większej pracy. Nie widzę różnicy w swojej pracy pomiędzy... Znaczy, głównie pracuję z facetami, tak? Ja. I zawsze chciałam pracować, ponieważ się z nimi lepiej dogaduję po prostu i są konkretniejsi. Mogę z nimi więcej zrobić. I tak jak mówię, jest to różnica w charakterach, ale uważam, że jest to zależne od danej jednostki, tak? Ja bardzo młodo ukształtowałam się już, że wiedziałam, że co chcę robić, wiedziałam, że będę w tym sporcie. Dwa moje cechy charakteru pokazują mi, że no nie mogłabym odnaleźć się w czymś innym, tak? Dlatego, że No ja też jestem trochę taka zadziora, została mi ta rywalizacja sportowa, ten sport to jest całe moje życie tak naprawdę, to nie jest jakaś chwilowa, że to powiem, zajawka, tak jak teraz to bywa, że często z trenerów personalnych przychodzi się na trenera przygotowania, czy nie wiem, może odwrotnie, ale nie spotkałam się z tym przynajmniej. Także myślę, że zależy to dużo od osoby.
Dziękuję bardzo za to spotkanie, za tę, myślę, inspirującą, pasjonującą rozmowę. Aleksandra Szpak, superhumanhealth.pl, trener przygotowania fizycznego sportowców, specjalistka od diety, była gościem pierwszej części Godziny Rektorskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A Godzina Rektorska wraca za chwilę.